Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM, z tej strony Sebastian Wróbel
i Dominik Landa.
No i w tym tygodniu podsumujemy sobie tydzień 8, a nagrywać go możemy dzięki naszym partnerom i sponsorom. Pierwszym, co wcale nie oznacza, że najważniejszym, bo w żaden sposób nikogo tutaj nie próbujemy wywyższać, czy też nie wywyższać, ale zaczniemy inaczej niż zwykle. Firma Eku Worldwide, czyli wiodący co-loader ładunków drobnicowych. W zeszłym tygodniu mówiłem o nowym połączeniu do Meksyku. Myślę, że wciąż te ładunki są mile widziane. Oprócz Eku, oczywiście od samego początku jest z nami na pokładzie również Baltic Hub pod nową nazwą. Od samego początku oczywiście był jako DESET, główny terminal kontenerowy na Bałtyku. No i ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, Balticon, firma transportująca wasze kontenery do miejsc docelowych i z miejsc wysyłki, która również zajmuje się obsługą kontenerów, mają własne depoty, specjalizują się w kontenerach chłodniczych, także jeżeli macie tego typu zapotrzebowanie, czy to na transport, czy to na inną opcję usługi Balticonu, to serdecznie Was zapraszamy do kontaktu, a klasycznie zaczynamy od poziomu stawek. No i stawki, można powiedzieć, że w zależności od indeksu mniej lub bardziej ustabilizowane. Jak popatrzę sobie we Freightos Baltic Index, tutaj globalny indeks o 0,4% w dół, czyli to jest poziom 1984 w tej chwili. Importy transpacyficzne, tak mam wrażenie, że już niedługo indeks będzie poniżej 1000. No, na razie 1164, ale 6% w dół w ostatnim tygodniu. To jest ten kierunek oczywiście eksportowy z Azji do Stanów Zjednoczonych, zachodniego wybrzeża. Taki jeszcze, co się w miarę trzyma w tej chwili, to jest eksport z Azji do Stanów na wschodnim wybrzeżu, bo tutaj wartość indeksu 2600 też z tendencją spadkową 1%. No, jeżeli chodzi o Suez, 2617, sama wartość indeksu, 2% mniej niż w poprzednim tygodniu, to do rejonu Europy Północnej, a do rejonu Mediterranean dużo wyższa wartość, 3989, 8% na górkę, Dominik. Ciekawe, co?
No jest to ciekawe, natomiast tak jak wspomniałeś, wydaje się, że poziomy frachtów raczej się ustabilizowały, nie? Znaczy widać, że to jest troszeczkę zielonego, trochę czerwonego, ale generalnie nie ma jakichś olbrzymich wahań. A Mediterranean faktycznie, tutaj to jest chyba jedyne miejsce, gdzie można powiedzieć, że tutaj nie trzyma tego trendu i zastanawiam się, z czego to może wynikać. Czy z tego, że te ładunki, powiedzmy, nie trafiają już bezpośrednio do Europy Północnej, bo widzimy, że generalnie w większości portów w Europie Północnej mamy spadek przeładunków i to dosyć spory. W całym pasie, to się kiedyś nazywało Hamburg-Le Havre Range, a teraz możemy mówić Gdańsk-Le Havre Range. Także u nas w Polsce to jest...
Oczywiście,
u nas w Polsce to jest mało popularna fraza, natomiast generalnie na zachodzie zawsze się mówi o Hamburg-Le Havre Range, także poszerzone do Gdańska i do Gdyni oczywiście. To jest ten zasięg portów, które w tej chwili niestety notują trochę słabsze wyniki. Na południu też nie widać, że tak powiem, tutaj jakichś spektakularnych wzrostów, ale mimo to stawki 7% do góry to jest całkiem dużo, nie? Wyłamuj się to troszeczkę z tej stagnacji i patrząc...
No i sama wartość indeksu też dużo wyższa, nie? Także
no tak.
Mniej zerodował.
No właśnie, to jest dosyć ciekawe, nie? No bo zobacz, bo statki, które co prawda chodzą na Mediterranean, oczywiście w większości są trochę mniejsze niż te do Europy Północnej. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to nie zawsze ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi o poziomy stawek, nie? Czy powiedzmy, czy później jak się kształtują indeksy. A mimo to...
Na pewno ma znaczenie, jeżeli chodzi o poziom kosztów, ale jak widać na naszym rynku, to niekoniecznie koszty mówią, ile co kosztuje, tylko jednak ta relacja popytu z podażą.
Dokładnie. I wydaje się, że tutaj...
wskaźnikiem.
Tak, wydaje się, że tutaj te ładunki zaczynają szukać bardziej wejścia od strony południowej, więc to jest ciekawe. Oczywiście jest wtedy też troszeczkę większy, można powiedzieć, troszeczkę większa kongresja, jeżeli chodzi o wejścia intermodalne z portów, no bo fajnie, że dopłyniemy do portu, ale jeszcze trzeba z niego wyjechać. Nie, z reguły te porty na południu są bardzo mocne, jeżeli chodzi o intermodal, czy port w Koprze, czy w Trieste, to są 40, to jest 50% nierzadko ładunków, które wyjeżdżają, także jest to bardzo dużo w stosunku do Europy Północnej. Wiesz, bardzo mocno w tej chwili zatłoczone są Konstanca, Burgas, Warna, w szczególności Konstanca, do której przypływa dużo ładunków związanych z można powiedzieć, wejściem z na przykład Middle Silk Road, czy generalnie z Dalekiego Wschodu drogą kolejową, później morską, i jest bardzo mocno obłożona. Wiesz, tam nawet z tego, co ostatnio sprawdzałem, ładunki potrafią czekać po parę tygodni na wyjście z portu. Także podobna sytuacja niestety ma miejsce też w porcie Baku, Azerbejdżan, nad Morzem Kaspijskim. Co prawda jest to morze zamknięte, niepołączone, ale miałem przyjemność być ostatnio w Kazachstanie na otwarciu nowego biura HHLA w właśnie Project Logistics w Kazachstanie, w Almatach. No i patrzyliśmy po drodze, jakie są porty, wiesz, jakie są przejścia i przejścia graniczne, i faktycznie sytuacja jest taka, że generalnie kolejowo z Chin do Morza Kaspijskiego jest ok. Później morze Brzegu Kaspijskiego, strony kazachskie, jest w porządku. Azerbejdżan, Baku jest strasznie zatłoczone. Później cała kolej z Baku jest strasznie zatłoczona. Poti też jest trochę skongestiowany. Konstancja bardzo mocno. Czyli są regiony, gdzie jest kongestia i gdzie dużo tego ładunku jest więcej, niż się spodziewano w budujące terminale. Także widzisz, czasem słońce, czasem deszcz, jak mówił pewien przebój Bollywood. Albo czasem tiju, czasem nie.
Tak, tu się musimy chyba uśmiechnąć też do naszych kolegów z frachtu kolejowego, bo już kilkoro z nich obiecało nam tutaj fajne zestawienie, jeżeli chodzi o te połączenia na jedwabnym szlaku i taki odcinek do tego, więc przypominamy się, że fajnie by to było nagrać wspólnie, i to ma duży wpływ na pewno w tej rejonie świata. Bądź co bądź, tak jak sam wspomniałeś, to jest wyjście z kolei w tym momencie na morze, czyli taki prawdziwy multimodalny transport, który w sumie, jak popatrzymy sobie na ten nasz fracht morski taki klasyczny, to ja nigdy tego intermodalu na tej ostatniej mili nie aż tak mocno nie wiążę z tym, że to jest taki multimodalny, a tu jak mówimy o tych wszystkich takich bardzo łączonych, jak był CNR klasycznie, morsko-lotniczy, czy później były też właśnie te kolejowe z morskim, to jednak jest prawdziwy multimodalny transport, taki kombinowany, gdzie jest dużo kombinacji, no i teraz oczywiście przez sytuację na Ukrainie tych kombinacji jest dużo więcej i te szlaki południowe w ogóle zaczęły zupełnie inaczej sobie działać, żeby omijać tą terytorium rosyjskie. I to jest bardzo ciekawy element w ogóle tego, jak ta dynamika się zmieniła w tym, można powiedzieć, południowej części, czy południowo-wschodniej części Europy, południowo-zachodniej Azji. Wiele różnych rzeczy nowych się pojawia, trochę ciężko nad tym nadążyć. No ale słuchaj, jeżeli chodzi o nadążanie za tym, co się dzieje w samym frachcie morskim, to oczywiście mamy też dużo zmian, no bo się zmieniła cała tutaj właśnie ta relacja popytu z podażą, więc dużo się dzieje, dużo jest zmian, jeżeli chodzi o capacity, jeżeli chodzi o przepływy przez różne części świata, ale też są tworzone gdzieś różne nowe serwisy, które momentami zaskakują, tak mam wrażenie, troszeczkę. No i w tym tygodniu trafiła nam się podsumowanie trade'u północnego Europy z India subkontynentem, gdzie się pojawiają też takie wartości, bym powiedział, jak przez podsumowanie zarówno capacity operowanego, jak i wielkość statków. I tak patrząc na taki wykres sobie z ostatnich 10 lat właśnie rozwoju tego trade'u, to zaskoczyło mnie, powiem Ci szczerze, to, że średnia wielkość statków spada. Generalnie patrząc sobie gdzieś od 2021 roku, ona spada, no tak. I o ile gdzieś na początku pandemii to rozumiem, że ten trade to nie był ten trade wiodący, w którym te stawki tak mocno szybowały i wiesz, była cała naprzód z Transpacyfikiem, z eksportem do Stanów i generalnie wszystkie największe jednostki szły tam, więc tutaj to jakiś tam, powiedzmy, ruch w dół, to pewnie wynika bardzo mocno z tego, no ale jednak 2023, czyli rok obecny, ten trend się pogłębia w stosunku do 2022 i to już mnie trochę dziwi, nie?
No, a czy wiesz co, to może wynikać z kilku rzeczy, bo ten wykres, o którym właśnie wspominasz, on się zaczyna w 2014 roku i mniej więcej do roku 2019 on rośnie, nie? Cały czas. Mniej lub bardziej, ale rośnie. Natomiast od 2019 systematycznie spada i faktycznie jest to o tyle ciekawe, że tak, po pierwsze jest więcej infrastruktury, która może przyjąć duże statki, więc spodziewalibyśmy się, że raczej będą przyjmować te większe statki, no bo teoretycznie koszt jednostkowy jest niższy.
To coś powstało, nie?
Prawda? Trade, jeżeli chodzi o Indie, raczej jest mocny, więc tam nie ma braku ładunków, więc one się pojawiają. Portów jest też coraz więcej. Natomiast tak sobie myślę, że tutaj mówimy o capacity statku, który wchodzi do portu, a niekoniecznie, że tak powiem, możliwe, że jest taka sytuacja, że więcej serwisów jest dedykowanych do Indii, czyli na przykład nie są to już statki, które wchodzą po drodze z Dalekiego Wschodu, wiesz, zachodzą do Indii, duże statki, największe jakie są, i później kontynuują podróż do Europy, tylko
to,
może...
To na pewno.
Prawda? Tylko może być taka sytuacja, że po prostu są dedykowane serwisy, na których pojawiają się statki, powiedzmy, ja chciałem powiedzieć nie pierwszej świeżości, ale to nie o to chodzi, po prostu nie pierwszej wielkości tonażu. O, to brzmi lepiej. Czyli te największe behemoty chodzą Azja, Europa i to się nie zmienia, ale już nie zachodzą do Indii. A do Indii chodzą właśnie te serwisy dedykowane, gdzie powiedzmy są statki właśnie 7, 8, 9 tysięcy, powiedzmy 10, 11, nie? To jest taki...
No pewnie w dużej mierze masz rację, nie? W sensie patrzę sobie tutaj teraz na rozpiskę operatorów, nie? Że MSC, można powiedzieć, że wciąż największe statki i w ogóle największa ilość i największe capacity, jeżeli chodzi o tą relację. No jednostki 11 100 średnio, nie? Średnio. I to jest właściwie jedyny, który ma dwa lupy.
No tak.
Nie? Czyli jedyny, który potencjalnie mógłby myśleć o tym, żeby te dwa lupy złączyć razem, postawić większą jednostkę i obsłużyć w jednym kółku w tym momencie, no wymagałoby to dużej roszady oczywiście, ale potencjalnie byliby w stanie obsłużyć pewnie tam większą część Europy takim większym lupem na większych statkach. No cała reszta pozostałych, no to są już po jednych lupach dostępnych w serwisie, no i mówimy już tu o jednostkach 8800, 7200, 6, 4 nawet z nim, no i oczywiście nasz ulubiony Lidloland Tailwind 900 TU. No
wiesz, była promka, statki na 900 TU, więc trzeba brać, nie? Ale śmiechy śmiechami.
Płatność kartą.
Ale to możliwe, że... ale to możliwe, słuchaj, że w przypadku takiego liczenia, jakie jest zapodane, powiedzmy przez, bo to jest jedna ze statystyk, które, to jest bodajże Dynamart, tak? Czy Dynaliner, który podaje tego typu dane. Możliwe, że właśnie takie małe serwisy, które się pojawiły, których wcześniej nie było, nie? Powiedzmy jakiś tam Tailwind Shipping albo Modul, to są statki 900 i 1200, może one też skutecznie zaniżają tę średnią, wiesz, średnią pojemność statków, nie?
Która wchodzi. W całości na pewno tak.
A kiedyś może były tylko takie większe i chodziły średnie, na przykład, nie wiem, 6 tysięcy czy 7 tysięcy. Także, no ale jest to ciekawe, masz rację. W ogóle Indie są bardzo znaczącym graczem, no bo z tego, co słyszałem, oczywiście proszę popraw mnie, jeżeli się mylę, ale już w tym roku bodajże Indie będą najludniejszym krajem świata. Przeskoczą Chiny i 1,4 mld Hindusów też z przyjemnością kupuje rzeczy i eksportuje, więc potężny rynek de facto, nie? Sam subkontynent indyjski, więc może się spodziewać, że będzie tylko więcej trade'u.
Słuchaj, powiem ci szczerze, że nie potwierdzę, nie zaprzeczę, nie wiem, trend na pewno taki był, czy to się wydarzy w tym roku, to nie wiem. Bardzo specyficzny kraj w ogóle, nie? Jeżeli chodzi i o samą geografię, i o to, w jaki sposób się rozwijał, i o to, jaką ma w ogóle pozycję w tej części świata. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy kraj. No i ten trade myślę, że będzie się rozwijał, nie? Jak popatrzysz w tej chwili na Apple, który też część produkcji przesunęło do Indii właśnie, to gdzie to taka odważna decyzja. Jednak Indie, jeżeli chodzi o crowdsourcingu, to raczej się nie kojarzą z wysoką technologią. Tak niezbyt.
Z usługami bardziej, prawda?
Przynajmniej tak. Przynajmniej mi nie, tak? Tak, jeżeli chodzi o część właśnie tam, nie wiem, offshoringu, usług finansowych, czy też nawet obsługi klienta u nas w branży, to chyba jeden z pierwszych, prawda? Tak kojarzę gdzieś tam grupę Merska z dobrych przed 15 lat, kiedy obsługa klienta zaczęła być przenoszona do Indii. Chyba w dużej mierze się wtedy to pozmieniało i docelowo już tak nie jest, bo później pamiętam, że była Praga, jeżeli chodzi o CE, ale jeżeli chodzi o obsługę takich właśnie tak zwanych centrów usług wspólnych, to był bardzo duży trend swego czasu, żeby przenosić to do Indii, głównie chyba z powodu tej relacji, oczywiście kosztów związanych z siłą roboczą i chyba też znajomością angielskiego, wydaje mi się, jako była kolonia brytyjska, także tak, no ale powiem ci, jak porównamy sobie z kolei, bo to mówiliśmy do tej pory o tym relacji i subkontynent indyjski do Europy Północnej, osobno są podawane dane na Mediterranean, no to na północną Europę jest bardzo duży wzrost jednak capacity rok do roku. Na Mediterranean spadek 2023 versus 2022.
No i też wielkość statku średnia jest mniejsza, także to, to jest też znamienne. Natomiast pewnie też i wynika to z tego, że na Mediterranean jednak porty, jakbyś wziął średnią pewnie dużych portów, to są one w stanie przyjmować mniejsze jednostki niż Europa Północna, nie? Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Bremerhaven, Gdańsk, etc. To są wszystko porty, które mogą przyjmować 24-tysięczniki, gdzie Mediterranean część może, część nie, mimo tego, że też mówi się o nich huby.
Ale wiesz, ja tak się zawsze zastanawiam, co było pierwsze, jajko czy kura, nie? No bo przed chwilą mówiliśmy, że wartość indeksu z Dalekiego Wschodu, a tam nie ma tego podziału na subkontynent indyjski, na Mediterranean jest dużo wyższy, czytaj stawki z Indii do Mediterranean wyższe. Tu mówimy w tym momencie o dużo innej relacji jednak tego capacity dostępnego. Jest tendencja spadkowa, czytaj. Albo jest jakaś trudność w złapaniu miejsca na statku i dzięki temu można wyższą cenę za to zażądać, lub też odwrotnie, nie? W sensie na ten północny zostało to rozwodnione i dlatego można niższą. No i teraz pytanie, co było pierwsze? Ta wpierw była nadpodaż miejsca, czy wpierw była presja podażowa? No i to tak, zawsze taka rozkmina lekka.
Dobre pytanie. Chyba go nie rozstrzygniemy tutaj. Ale patrząc...
Nie.
Ale wiesz, patrząc...
Myślę, że nie, ale zupełnie wiesz. Inaczej się to może opłacać, nie? Bądź co bądź, no w tej Europie tutaj na Mediterranie, no to Włochy, częściowo Francja, ale wcale nie jakaś taka duża część Francji, no i Hiszpania, nie? To są gdzieś tam, powiedzmy, wiodące rynki zbytu produktów też z Indii, nie? Także tak aż tak dużo, mam wrażenie, ich nie ma. Z kolei no ta... jest jakiś zysk czasowy jednak, nie? Który w tym momencie może mieć znaczenie z racji tego, że z Indii jest trochę bliżej niż gdzieś tam z Azji, więc te różnice rzędu tam powiedzmy 5-6 dni mogą mieć większe znaczenie w tym momencie dla basenu Morza Śródziemnego niż dla Europy Północnej, więc może też no łatwiej tak. W tym momencie trochę tą cenę gdzieś tam bronić. No, dużo różnych elementów jest do rozważań oczywiście, ale ciekawie ten obraz się tutaj klaruje, że jednak ten Mediterranean jest zupełnie inaczej do Europy Północnej, jeżeli o ten element chodzi.
No tak, zawsze jest jakaś delikatna różnica, nie? Jak się patrzy. I stawkowo, i wielkość tonażu, i statki, i intermodal, też połączenia z portami. No, poza tym, wiesz, patrząc na Mediterranean, jest strasznie dużo tych portów, nie? Jak patrzymy na przykład na Europę Północną, to tych portów jest, no są, ale tych znaczących kontenerowych jest kilka. Później idziemy w dół, wybrzeża Francji, dochodzimy do Hiszpanii, gdzie znowu tych portów jest sporo. Później mamy Mediterranean, właśnie wchodzimy na Mediterranean i nagle się okazuje, że tych portów jest cała masa. We Włoszech na przykład, przecież to są potężne ilości. Możliwe, że z perspektywy tego, ile jest możliwości, że tak powiem, portów, czy ile jest możliwości zawinięć jednostek, statków, to się mocno pewnie też rozwadnia, nie? Bo tych dużych terminali i konkurencji między krajami, ale też między regionami, na przykład Włoch, jest bardzo mocna. Także, no, Mediterranean jednak jest inne, ale też i piękne, szczególnie w lecie.
Jest presa, dobra.
Oj tam.
Ale słuchaj, nie wspominaliśmy o Atlantyku. Atlantyk oczywiście w tej chwili też jest cały czas taki stabilny, jeżeli chodzi jednak o stawki, gdzie cała reszta, można powiedzieć, mniej lub bardziej spadała w ostatnich tygodniach czy miesiącach, a transatlantyk w ubiegłym tygodniu te eksporty z Europy Północnej do wschodniego wybrzeża plus 1%, no niewiele, no ale wiesz, ale nie spada.
No.
I tak samo do Ameryki Południowej też 0%, czyli żadnych różnic. No i tak samo padła informacja, że MSC w tym momencie, w tym tygodniu wprowadza dodatkowy statek do swojego serwisu, który operuje razem z Hapag-Lloydem.
Czekaj.
Stawki się bronią, podaż miejsce na statkach będzie więcej.
Wiesz, a na jakim tradzie, przypomnij? To jest trade z południowej Ameryki czy z północnej?
To jest z Europy do północnej. Do Montrealu konkretnie.
A, myślałem, że południowa, bo tam generalnie, wiesz, jest jakby... Klienci są bardziej przyzwyczajeni i ostatnio, wiesz, jest mniejsza, jak to się ładnie mówi, mniejsza elastyczność popytu, biorąc pod uwagę część ładunków, które są wysyłane do Europy, to one są w stanie zapłacić te niższe stawki albo wyższe stawki frachtu, także, ale to oczywiście żartem, absolutnie jako ETA nie wspieramy tego typu, że tak powiem, tutaj przesyłek.
Wcale nie mowa o diamentach.
Tak, ani o bananach, tak. No, ale tak, cóż, z perspektywy serwisów to jest tego strasznie dużo, nie? Bardzo dużo rzeczy się pojawiło i widać, że następuje daleko idąca reorganizacja na poszczególnych tradach. Wydaje mi się, wiesz, że armatorzy doszli już do takiego momentu, w którym stwierdzili, że okej, zarobki w zeszłym roku były super, rekord, hiper i tak dalej, ale już ten rok będzie bardzo ciężki, w związku z czym teraz wszyscy zaczynają się przyglądać, czy aby te serwisy, te założenia, które mieli w zeszłym roku, dalej są aktualne, zmieniają, dodają porty do rotacji, odejmują porty z rotacji, zmieniają tonaż, także dużo takich zmian moim zdaniem możemy się spodziewać i też mogą się pojawić nowe ciekawe porty, no bo wiesz, tonażu jest coraz więcej, odbieranych jest coraz więcej statków. Te, które pływały do tej pory, albo trafią na żletki, albo będą gdzieś chodziły w mniej popularne miejsca. Więc może się okazać, że będą renesans przeżywały też te porty mniejsze. Do tej pory jakby trochę traktowane per noga, tudzież po macoszemu, jak to się ładnie mówi.
No, no właśnie, takie specyficzne informacje zaczynają się pojawiać, nie? W stylu, wiesz, tajwański Evergreen razem z Arkasem zaczyna operować w tym momencie pomiędzy Pireusem a Algierem.
No tak.
Tak byś wcześniej pomyślał. Jaki Evergreen pomiędzy Pireusem a Algierem, nie?
I Evergreen z Arkasem. Nie? Czyli no, turecki operator z tajwańskim operatorem, ale jakoś, widzisz, to, te, że tak powiem, małżeństwa pojawiają się różne. Jedne się rozchodzą, tak jak MSC z Merskiem. To chyba się ładnie mówi w takim wypadku różnica charakterów, co było, wiesz, co było przyczyną rozwodu. A tutaj...
Ale z orzeczeniem winy czy bez?
Nie wiem, właśnie tak się dzieci zostały przemianowane, jedna i druga firma przyjęła, że jednak już nie będą się nazywały różnorako, tylko przyjmują nazwisko po mamie albo tacie w tym wypadku. Szczególnie widać to w ostatniej decyzji Merska, który stwierdził, że wszystkie spółki, które miał do tej pory, przemianuje po prostu pod jednym brandem będą chodzić, nie? Mersk. Koniec. No, żeby nie było tej wątpliwości, czyje to dzieci. Także...
Dokładnie. Słuchaj, w zeszłym tygodniu trochę poopowiadałem, co się działo tutaj w relacji europejskich import-export i tam w podziale na wszystkie trady. W tym tygodniu jest podsumowanie rynku amerykańskiego, jako no, głównie Stany przeważają oczywiście tutaj w tych wszystkich relacjach. No i patrząc sobie z perspektywy samych już liczb, no to można powiedzieć, że wszystko na minusach, jeżeli chodzi o podsumowanie 2022 roku, bo eksporty w tym momencie minus 3,5, importy minus 5,5 i intra North America, pamiętajmy, tu nie mówimy jeszcze gdzieś tam o pomiędzy Amerykas, minus 17%. Także summa summarum minus 5% we wszystkich relacjach, co gdzieś tam wskazuje co? Powrót do normalności? No ten 2021 to jeszcze był taki mocno chyba przegrzany, z tego co pamiętam.
No, chyba tak, wiesz, wydaje mi się, że niestety, ale z uwagi na sytuację makroekonomiczną i geopolityczną, rynki się będą trochę bardziej izolować i zamykać. Stany zaczynają myśleć o tym, żeby jednak część produkcji albo przenieść do Stanów, albo, że tak powiem, do krajów sojuszniczych. Co prawda wtedy, jeżeli cokolwiek ma przypłynąć, no to będzie to widoczne w statystykach, że przypłynęło, ale może być sytuacja, w której będą zmiany tych ciągów ładunkowych, czy nie z Chin na przykład do Stanów, tylko gdzieś tam z kraju zaprzyjaźnionego, albo w ogóle Amerykanie będą starali się przynosić część produkcji do siebie. No dwa, że sytuacja gospodarcza jest jaka jest, czyli pewnie nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. W Europie przy tej stopie inflacji no, też mogłoby być lepiej, szczególnie patrząc na kraje naszego regionu. Więc z tego też pewnie wynika spadek przeładunków. Raz, że była rozgrzana koniunktura bardzo mocno. Dwa, że sytuacja jest taka jaka jest, czyli siła nabywcza pewnie i ssanie w gospodarkach jest mniejsze niż było do tej pory. Nie? Czyli trochę się to schładza. Po prostu.
No ale wiesz co, tam z drugiej strony, jak popatrzysz sobie na tą inflację na rynku amerykańskim, to ona jest dużo, dużo, dużo niższa niż w Europie. To, co mnie tutaj zaskakuje w sumie, to to, że eksport ze Stanów na Far East i import do Stanów z Far Eastu w sumie spada o bardzo podobną wartość, 6,7 i 6,8%, nie? Także tak zaskakująco skorelowana jest jakaś ta wartość tutaj i bardzo mocno rzuca się w oczy też oczywiście dysproporcja tutaj już w tych liczbach, nie? No, bo eksporty na Far East, no niecałe 6 milionów TU, importy z Far Eastu 22 miliony TU, nie? Także to jest duży tort do zbudowania, jeżeli chodzi o sourcing gdzieś bliżej, czy w Stanach, czy w Meksyku, czy w Brazylii, o której się mówi od wielu, wielu lat i jakoś to nie do końca tak się rozwija, no bo tak patrząc na importy z kolei z Latin America, to jest 2,6 miliona TIU, czyli 10 razy mniej niż z Azji, nie? A przecież pomijając aspekt niestabilności tutaj tych wszystkich południowych sąsiadów od Stanów, no to cała reszta przemawia bardzo za tym miejscem, jeżeli chodzi o sourcing, nie?
No widzisz, no to, że tak powiem, można się gniewać jak na siebie i starać się przenieść produkcję, ale czasami połączenia między nawet krajami, które, czy gospodarcze między krajami, które z sobą konkurują, są bardzo mocne i te złożoności są duże. No dość powiedzieć nawet, że wczoraj gruchnęła też wiadomość o tym, że Orlen kupował bodajże ropę naftową z Federacji Rosyjskiej, mimo tego, że wszyscy się zarzekali w Polsce polityce, że to jest nieetyczne, żeby kupować cokolwiek z Federacji Rosyjskiej, a tu się okazało, że dopóki Rosjanie nie zakręcili kurka, to Orlen dalej kupował ropę naftową. Więc cóż, sam widzisz, niby z jednej strony mówimy o tym, że to jest nieetyczne, niefajne, nie trzeba, nie wolno i tak dalej, ale ponieważ nie było objęte sankcjami, ponieważ jest to transport rurociągami, w związku z czym nie było objęte sankcjami, no to w sumie, to, skoro jest nieetyczne, ale można na tym zarobić, to ten. A jeszcze, że było śmiesznie, rekordowe wyniki grupy, ale to już jakby nie wchodząc w publicystykę, bo to nie jest treść naszego programu, ale to tylko pokazuje, wiesz, nawet jeżeli się chce, to bardzo czasami ciężko się wyplątać z pewnych powiązań. I tutaj chyba też może być taka sytuacja. Ale słuchaj, a tak z ciekawostek, to tak, patrzyłem sobie też na dostawy floty. No i ta dostawa floty zaczyna przybierać, że tak powiem, tutaj rumieńców, bo mamy statki, jest MSC Sofia, jest ZIM Sami Offer, Wanhai A09, taka bardzo znacząca nazwa, i znowu kolejne, to są wszystko statki dosyć duże, 15 tysięczniki, nie?
Ale piękna nazwa, nie?
Prawda?
A taka A09.
Tak, prawda? Taka, myślałem, że... Tak się zacząłem zastanawiać właśnie, bo tutaj mamy, z jednej strony mamy MSC Sofia, no piękne, żeńskie imię, prawda, na przykład. Mamy Sami Offer, to rozumiem, że jakiś bohater narodowy, albo, no bo offer jakby było jak oferta z angielskiego, to powinno być drugie F, ale rozumiem, że chyba nie popełnili tutaj, że tak powiem, błędu gramatycznego, więc musi to być jakaś osoba, która jest związana z ZIM-em, tak? A Wanhai A09. Tak trochę mi to brzmi jak Artuditu z Gwiezdnych Wojen, nie?
Wiesz, jest Wanhai A09, był też Orlen Lech Kaczyński, nie?
Ach, tu znowu żeś pojechał, powiem ci, wiesz, to tak, słuchaj, jak to się ładnie mówi, słuszną linię ma nasza władza, ile pana dziecko ważyło? 9 kilo, także, no, a tak a propos, to tym misiem to my możemy dużo zrobić, także tak, no... Ale...
Wiesz, jeżeli chodzi o samą flotę, to pojawiają się wręcz nagłówki w różnych opracowaniach w stylu armada Mega Maxów wypływa tutaj już w tej chwili. No i faktycznie jak się popatrzy na plany co mniejszych i większych linii, no to bardzo dużo się pojawia tych Mega Maxów, czyli tych 24-tysięczników, no bo w samym MSC gdzieś na przełomie połowy marca i początku kwietnia spodziewane są wodowania czterech 24-tysięczników. A można powiedzieć, że tutaj koledzy pod żółtą banderą to właściwie rozpoczynają całą licytację, no bo mamy również OCL, o którym w zeszłym tygodniu gdzieś tam mówiłem, jako Spain, który już wyszedł w wodę i aktualnie największy statek pływający na 24 tysiąca, to jest pierwszy z Zidu? Z 12.
Tak.
Pod banderą OCL-a, nie? Potem mamy Hapaga, gdzie też spodziewamy się Berlin Express 23600, pierwszy też z 12 LNG Powered Mega Maxów, który będzie we flocie Hapaga. Także no, tak się zanosi tutaj dosyć mocne wzmocnienie, o którym mówiliśmy długo. Bo myślę, że będziemy już tych 24 tysięczników tutaj wymieniać bardzo, bardzo dużo. No a z drugiej strony medalu, Idle Fleet rośnie.
No, siłą rzeczy, nie? Bo tak, z jednej strony przeładunki spadają, zainteresowanie przewozami troszeczkę spada, z uwagi na sytuację, jak już powiedzieliśmy. Z drugiej strony masz coraz więcej floty, które wchodzi do serwisów. No i teraz coś z tymi starymi jednostkami trzeba zrobić. Albo je na żyletki oddać, ale ile można się godzić?
No pójdą na żyletki.
No tak, ale wiesz...
Pójdą, w dużej mierze pójdą.
Pójdą, oczywiście, tylko wiesz, też jest pewna moc przerobowa tych, że tak powiem, osób, które muszą później te statki rozłożyć na czynniki pierwsze.
To o tym się przekonają wszyscy turyści, którzy pojadą w tym roku na Goję, na przykład do Indii.
No.
I zamiast słoneczka pod palmami będą mogli oglądać jakieś tam jednotysięczniki, dwutysięczniki, które już stoją na plaży i czekają na swoją kolej.
Ale może są jakieś shipspotterzy wśród naszych słuchaczy, to, że tak powiem, może teraz zachęciłeś właśnie do przyjazdu na Goa. Nie bierz ze sobą mleczka do opalania, na przykład tam kremu do opalania. No,
musimy otworzyć sobie nową gałąź, Eta Travel.
Eta Travel na przykład, tak. No, można. To będziemy wtedy musieli znaleźć takie miejsca egzotyczne, gdzie można zobaczyć, jak w ciągu 2 dni statek jest rozłożony. Tak, na przykład. No na przykład, nie? No, a później...
Piękna destynacja wakacyjna.
Tak, a później na przykład ta sama firma, która wysyła ten statek, pisze o tym, że jest bardzo ekologiczna, bo właśnie zaczęła używać oleju z frytek. A jednocześnie na wybrzeżu Pakistanu 40 tysięcy ludzi rozkłada właśnie statek i te wszystkie rzeczy, które z niego spływają, gdzieś tam spływają, ale no cóż, prawda? No ale cóż, to są...
No ale tak, no, jeżeli chodzi o Idle Fleet, to tak w zależności od wykresu, to w jednym zaczyna już się skala gdzieś tam gubić, bo tak. Się bardzo wykres wypłaszcza za zeszły rok, gdzie aktualnie mocno rośnie, no a tak patrząc jednostkowo, no to widać, że jednak tutaj no już połowa, bym powiedział, prawie połowa jednostek, które stoi, to jest jednak, to są te jednostki, które stoją z decyzji gdzieś tam linii żeglugowych, gdzie przez dłuższy czas mówiliśmy o tym, że wszystko, co stoi, to tylko i wyłącznie to, co potrzebuje już na gwałt maintenance'u. No i dopijamy sobie do 6%, gdzie pewnie przez większość zeszłego roku mówiliśmy o poziomie poniżej 2.
Tak, dokładnie. Więc widzisz, więc tutaj znak czasów, ale to można było przewidzieć, prawda? Mówiliśmy o tym już od roku i półtora roku, że jak będą tak duże zamówienia, to nawet gdyby popyt pozostał na niezmienionym poziomie albo nawet dalej rósł, nie byłby w stanie skonsumować tej podaży, która pojawi się na rynku, więc tutaj można powiedzieć, a nie mówiliśmy, ale to wszyscy o tym mówili, a jednocześnie armatorzy dalej zamawiali na potęgę, licząc na to, że jednak się utrzymają te statki.
No właśnie, ale słuchaj, bo zamówienia tak naprawdę się nie skończyły i to jest jeszcze też ciekawy element. No. MSC w tej chwili zakontraktował 10 11,5 tysięczników na LNG. ZIM pod nie wiem, banderą Seaspanu zamówił 15-tysięcznika. Samsung dostarcza teraz do One Hyatt, to mówiliśmy, to o tym A09. No, ale mówi się też o tym, że CMA znowu zamówił 6 metalowych 16-tysięczników. I o tyle co te metanolowe, to tak coraz bardziej trend się pojawia, nie? Tak jak jeszcze rok temu, na początku zeszłego roku mówiliśmy, fajnie, Maersk tu ciśnie w nową technologię, tak zobacz, minął rok i się właśnie pojawiają, że a tu CMA mocno, a tu ktoś inny mocno. O Hyundai'u chyba mówiliśmy też ostatnio w tych metanolowych, z tego co pamiętam, coraz więcej się tego pojawia. MSC wreszcie zamawia coś nowszego, ale to jest LNG. Ale jest część, która jednak mocno uderza w tym momencie w te metanolowe. W zeszłym tygodniu też mówiłem, że platforma metanolowa taka do handlu, bym powiedział, tymi nowymi paliwami w grupie MSC gdzieś zaczyna się mocno konsolidować. Więc zarówno technologia statków, jak i samo zaopatrzenie jednak w ten nowy rodzaj paliwa już jest mocno na horyzoncie i to jest gdzieś perspektywa 2-3 lat i będą gdzie to pływać, głównie do nas, na właśnie Morze Północne, Morze Bałtyckie, znając życie, bo tu mamy najbardziej restrykcyjne oczekiwania, jeżeli chodzi o całą legislację i te najnowsze napędy zazwyczaj tu trafiają wpierw. No. Zresztą pierwsze to chyba w ogóle będą te małe fidery po Bałtyku, nie? Z tego co pamiętam.
Tak, tak. To miał być chyba tam jeden fider, później miał się powiedzieć kolejne. Ale wiesz, tak się zastanawiałem nad tym, bo tak, metanol. Ale wyobraź sobie, jaki szał byłby, gdyby na przykład jakiś armator oddał statek napędzany etanolem. To jest dopiero... To by był, powiem ci, to byłby game changer, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa morskiego. W pewnych rejonach świata mógłby to być game changer po prostu. Ale nie wiem, czy pozytywny. No ale cóż.
To zależy, wiesz, jakieś konflikty wojenne nawet mogłyby się zakończyć, jakby odpowiednia armia tam się dorwała do takiego etanolowego.
No tak, ale wiesz, wyobraź sobie na przykład, że płyniesz i masz pod stopami na przykład 8000 ton wódki. No oczywiście w takim uproszczeniu, bo tutaj mówimy o samym, o czystym alkoholu, ale tak 16000 by wtedy wychodziło, nawet więcej, bo to 40%. No tak, ale...
Wiesz, załogi, głównie z Filipin, to chyba nie robi, powiem ci.
No tak, po prostu wiesz, to już samymi oparami może by było się, wiesz, upić najprawdopodobniej na pokładzie takiego statku. No ale...
Tak. Ale co, ale mówiłeś o tym, że o tym pasie tu od Antwerpii do Hamburga, no i akurat może w tym razem nie zmieniajmy tego opisu, że to będzie faktycznie ten Antwerpia do Hamburga, bo mówimy o spadkach w zeszłym roku, które średnio o 5% gdzieś się zakończyły, aby dla przypomnienia, no Gdańsk obronił swój wynik właściwie, można powiedzieć, w zeszłym roku.
Tak.
Pomimo dużych oczywiście tutaj wyzwań związanych z brakiem ładunków rosyjskich, no ale patrząc, jeżeli chodzi o tą właśnie Europę Zachodnią, no to spadki są mniejsze lub większe, sięgają nawet 54% na terminalu w Zbrusz.
Wiesz, to też wynika pewnie z tego, że były bardzo mocno napompowane wyniki w pewnym momencie, kiedy następowała kongresja w portach, no, nie?
W pewnym momencie wszystko stało, bo nie byli w stanie obsłużyć.
No i wtedy właśnie szło do takich terminali jak Zebrusz, gdzie w pewnym momencie, wiesz, Antwerpia czy Rotterdam były zakorkowane, nie? No i trafiało to do tych portów troszeczkę mniej znamienitych, natomiast później ten wolumen odpłynął. Idealnym przykładem na to, pamiętasz, był Le Havre, o którym dyskutowaliśmy, że z jednej strony Le Havre raczej nigdy nie cieszył się jakąś tam, że tak powiem, renomą największego terminala czy hubu, a później w pewnym momencie wyskoczył do góry i natychmiast zaczęły się kongestie. No bo nikt, żadna infrastruktura nie jest w stanie przyjąć kilkadziesiąt procent więcej, prawda? A tak po prostu o. Więc to mnie nie dziwi. Natomiast tak jak mówisz, Zebrusz bardzo mocno, pozostałe koło pomiędzy 13 a 22% spadki. Także no, jakby nie patrzeć.
No ale słuchaj, ale Antwerp Gateway, który jest częścią DP Worldu, tutaj jest zmiana o 20%. No to tak poważnie to wygląda, powiem szczerze. Ja nie do końca wiem, czy Gateway, właśnie ten DP World w Antwerpii, to jest duży udział, czy też nie. Ale spadek o 20%, no to jest taki znaczący, a bądź Antwerpia i, no i globalny operator, nie?
No tak.
Także nie sądzę, żeby to była jakaś mała część.
No nie, no jest to dosyć dużo. No, Antwerp Gateway, powiedzmy, mamy tutaj 150 tysięcy w styczniu. Przemnożyć to raz 12, to wychodzi nam 1 800 000, tak? Gdzie powiedzmy Antwerpia robi w granicach, no tak, że tak powiem, z grubego palca 10 milionów. No to jest 20% obrotu, niecałe. No. Także no, na pewno jest to znaczące dla tego operatora, bo utracić 20% wolumenu to ból, to jest ból. Kilka procent okej.
Okay. No to w podobnej sytuacji Hutchinson w Rotterdamie pod Euromaxem, też spadek 22%. To już wysunąłbym tezę, że to efekt jednak opadających nastrojów konsumenckich aktualnie.
Pełna zgoda. Roku, pełna zgoda, bo generalnie i terminale, tutaj akurat mamy te wybrane kilka terminali, ale też i całe kompleksy portów, no niestety spadają. Wiesz, Hamburg, Antwerpia, wolumeny, tak jak wspomniałeś, poszły 10% w dół, natomiast nie wiem, czego możemy się spodziewać w 2023 roku, ale na razie odwilży nie widać. Nie widać, wiesz, na horyzoncie, żeby ładunków było więcej za miesiąc, dwa. Więc póki co ten poziom chyba się jednak utrzyma. No znowu, po raz kolejny to powiem, przy dużo większej podaży przewozu, tak? No bo będziemy mieć coraz więcej jednostek, które będą w stanie przetransportować kontenery z punktu do punktu, ale zapotrzebowanie będzie coraz mniejsze, więc stawki frachtowe raczej nie widzę, wiesz, nie widzę racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego miałyby na przykład rosnąć, nie? Albo utrzymać się na tym poziomie. Dalej będą spadać. Chyba że pozostałe koszty pójdą bardzo mocno do góry. Zresztą też wszystko zależy, bo patrząc z perspektywy sytuacji w tej chwili, zobacz, jeżeli na przykład Federacja Rosyjska dalej będzie się pogrążać jeszcze dalej w tym szaleństwie wojny na Ukrainie i powiedzmy Zachód generalnie zamknie w ogóle przejścia nawet dla kolei pomiędzy Chinami a Europą, to nagle się okaże, że to wszystko to, co chodziło pomiędzy Chinami a Europą, czy Faristem a Europą kolejowo, no w jakiś sposób albo pójdzie tym środkowym korytarzem, Middle Silk Route, czyli przez Kazachstan, przez Morze Kaspijskie i tak dalej, albo morzem, nie? I z jednej strony mówimy, że to jest, no, że to jest niedużo, bo to jest tylko parę procent tego, co się dzieje na morzach, ale z drugiej strony może to wtedy sytuację trochę uspokoić. No, co wcale nie znaczy, że to będzie lepsza sytuacja.
Bardzo złożony temat, powiem ci. Teraz słuchałem dosłownie wczoraj podcastu Raport o stanie świata Darka Rosiaka, w którym był z racji już roku konfliktu dosyć długi, jeżeli chodzi o właśnie całą narrację związaną z tym konkretnym tematem. Bardzo zaciekawił mnie element tutaj komentarzy i tego, jak kto rozumie tą rolę Chin znowu, nie? Bo to pan, wiesz, od samego początku gdzieś tam podnosiliśmy, że tutaj Chiny są w tej pozycji takiej, której mogą mocno wpłynąć na to, jak ten konflikt wygląda. Przez praktycznie cały rok utrzymywały dużą neutralność. W tej chwili zaczęły się pojawiać jakieś różne doniesienia, nie? Z jednej strony jest to odpowiedzią, bym powiedział, jednak na ten bezpośredni gdzieś zatarg pomiędzy stroną amerykańską i chińską, gdzie wiadomo, Joe Biden pojawił się w Kijowie, więc tam któryś sekretarz chiński pojawił się w Moskwie, czyli taka klasyka, bym powiedział, i interpretacja jest różna, aczkolwiek taka chyba najbardziej, która do mnie przemówiła, jest jednak to, że Chiny patrzą właściwie na te wszystkie kraje otaczające ich z każdej strony, właściwie od samego tam, nie wiem, XVIII wieku, jako lenno. Tak samo patrzą na Rosję, więc to, że przybierają, w ogóle zaczynają się angażować w te dyskusje, w jakiekolwiek poczyniają kroki, to raczej pokazuje, że Rosja jest w słabej sytuacji w całym tym konflikcie, nie? I nawet było to rozumiane jako wyciągnięcie takie, wiesz, ręki w kierunku Moskwy, że to już jest ten moment, kiedy należałoby gdzieś tam się wycofać, podpisać porozumienie, zakończyć to, bo już lepiej nie będzie, ale zachęcam do posłuchania. 2,5 godziny chyba odcinek, także jak ktoś narzeka na nasze godzinne, to to tamten jest dłuższy.
Ale naładowany wiedzą również.
Ale bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Zazwyczaj nie są tak długie, ale teraz mówię, taki mocny odcinek. Także, a myślę, że z naszej strony, Dominik, chyba na dzisiaj to wszystko. Dużo informacji było z takich, powiedzmy, regionów mniej nas interesujących, także też nie chcemy przedłużać, bo wiemy, że co niektórzy lubicie takie dawkę wiedzy tutaj o tym, co się dzieje w naszym regionie. Te elementy, informacje, które gdzieś tam nas bezpośrednio dotyczą jako centralno-wschodnia Europa, czy też Polska i trochę makroekonomii, którą zazwyczaj lubimy dać trochę światło pod kątem tego, jak co rozumieć, to wierzę, że daliśmy. No i co? Chyba pozostaje życzyć wam udanego tygodnia. Jakbyście chcieli nas czymś zaskoczyć, jakąś wiadomością miłą, czy też mniej miłą i coś skomentować, zapytać, to zawsze zapraszam was do kontaktu na kontakt@etfm, albo na LinkedInie, albo na Facebooku, gdzie wam pasuje. Piszcie na Facebooku, tylko mówię, jesteśmy najmniej aktywni, z tym czasem wiadomości potrafią przeleżeć, także LinkedIn, mail, pewnie najlepszy, a oprócz tego udanego tygodnia wam życzymy.
Tak jest, wszystkiego dobrego.
Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są reefery.
A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy koloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem i jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt@eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anchor.fm/eta.fm.